is the greatest, greatest, greatest.
Wrestlingowe słowo Boże 9. Nie tak chciałem ten podcast rozpocząć, ale szczerze mówiąc, taka okazja się często nie nadarza, w związku z czym musimy to wykorzystać w naszym przywitaniu. The greatest wrestling podcast ever. Tak jest robocie tego odcinka. Właśnie przed chwilą się spieraliśmy o to, że nie bądźmy jak wszystkie media, nie korzystajmy z tego żartu. Ja uważam, że powinniśmy skorzystać, bo ja się lubię łapać na hype trainy i jak na czymś da się zrobić lajki i wyświetlenia, to ja jestem pierwszy w kolejce. W związku z czym witamy Was po raz kolejny serdecznie w odcinku po tym pay-per-view, które odbyło się po Backlash, które odbyło się kilkanaście godzin temu. W zeszłym tygodniu odgrażałem się, że nie będziemy podcastem weekly, że nie będziemy wracać co tydzień. Niestety, ten odcinek sponsorowany jest przez nowy komputer Tomka i jego fanaberię, żeby przetestować sobie nowy program do składania materiałów, w związku z czym trochę zostałem zmuszony do tego, żeby dzisiaj się tu pojawić. Jeszcze nie jestem głodny, dopiero wróciłem z siłowni, więc jeszcze jestem w dobrym humorze. Jeżeli usłyszycie pewien zjazd mojego nastawienia i tego, jak się czuję i jak się wypowiadam w ciągu tego podcastu, to prawdopodobnie robię się głodny. Tomek w ogóle nie chce mówić, w związku z czym powinno wypaść jej dobrze, im on mniej mówi, tym jest lepiej.
Dokładnie tak. Chciałbym też zauważyć jedną rzecz, że to ja montuję na szczęście ten podcast, więc zobaczymy, jaki będzie początek.
No to w takim razie będziesz musiał wyciąć pół podcastu, bo ja co 5 minut będę stawiać randomowe. Tomek śpiewał na początku podcastu, jeżeli jest wycięte, to znaczy, że jest pała.
Okej, okay, to może trochę utrudnić, ale kontynuuj mimo to. Zobaczymy, jak to wyjdzie.
Dobrze, więc tak. Ostatnie dwa pay-per-view omawialiśmy w trybie plusów i minusów. Dzisiaj będzie odrobinę inaczej przez to, że ja się nie przygotowałem.
Ja też nie.
Czy Tomek się generalnie coś tam przygotował, ponieważ straszył mnie dzisiaj, że ma jednego plusa, 17 minusów i jedno what the fuck. Ja po obejrzeniu tego pay-per-view w sumie myślałem o tym, ale nie na tyle, żeby coś przygotować, w związku z czym mam w głowie 3 do 4 rzeczy, o których po prostu chcę opowiedzieć. Ewentualnie zobaczymy, co Tomek ma tej swojej pseudoliście i o tym będziemy rozmawiać. Także nie jest to podsumowanie całego pay-per-view, będziemy rozmawiać tylko o tych rzeczach, które wydają nam się ważne. Czasy obgadywania całego pay-per-view mam już za sobą, dosyć mocno, szczerze mówiąc.
Dokładnie tak, nie chcemy do tego wracać i mogliśmy trochę uprzedzić, co prawda, z tym, bo moją listę wywaliłem do kosza jakieś 4 godziny temu, ale nie przejmujmy się tym faktem zupełnie, więc dlatego kontynuujmy i możesz rozpocząć od swoich elementów, o których chciałeś powiedzieć. Gdyż standardowo nie rozmawialiśmy o tym tak naprawdę wcześniej, więc nie wiemy, co chcemy powiedzieć, jakie mielibyśmy swoje plusy czy cokolwiek takiego, więc możesz śmiało zacząć.
Znaczy ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że intonacja twojego głosu się bardzo zmienia, jak wypowiadasz. Nie wiem, czy się starasz wypowiadać ładniej, czy o co chodzi w momencie, kiedy mówisz i się wypowiadasz w podcaście, ale na co dzień w rozmowach prywatnych brzmisz inaczej, niż jak mówisz w podcaście, tak.
Ładnie
la,
nie,
la,
ale...
Tak wiesz, tak abstrahując jeszcze zupełnie od tego pay-per-view.
Ładniej nie, ale mądrzej na pewno.
A. No, to pay-per-view było w takim razie, słuchajcie.
Dokładnie, zaczynaj.
To ja chciałbym zacząć od takiej rzeczy dosyć delikatnej, która się wydarzyła i moim zdaniem chyba nie była planowana do końca, w związku z czym chcę tylko poznać twoje zdanie na ten temat. I to był finish walki Aski z Nia Jax, gdzie obie panie zostały wyliczone, co generalnie w walkach się bardzo często zdarza, ale nie w sytuacji, kiedy mistrzyni jest face'owa, czy mistrz jest face'owy. Znaczy działa to w drugą stronę, kiedy mistrz jest heel'owy i stara się uniknąć starcia i stara się obronić pas, to zazwyczaj się daje właśnie wyliczyć. Tutaj wyglądało na to, że Aśka nie zdążyła wrócić do ringu na czas. Nia Jax zamuliła trochę ze swoimi topornymi akcjami i walka potoczyła się, jak się potoczyła, przynajmniej jej finish.
Czyli sugerujesz, że to był botch?
Patrząc na reakcję obu zawodniczek, mam wrażenie, że był to botch. Nie wiem, wydaje mi się to odrobinę głupie, żeby Askę, mimo tego, że oczywiście mam stosunek mój do Aski chyba znamy w tym momencie. Jest ona u mnie najniżej na liście azjatyckich zawodniczek, szczerze mówiąc. Patrząc na roster, który ma WWE, prędzej dałbym pas całej reszcie niż jej, szczególnie teraz. Ja miałem problem, jak ona była w tym niepokonanym gimmiku i wszystkich kosiła. Teraz krzycząca Aska jest dla mnie jeszcze większym problemem. Natomiast nawet ja nie zabukowałbym jej takiego dziwnego zwycięstwa. Szczególnie, że jeszcze po tym, jak zostały wyliczone, ona wykonała jeszcze dodatkową akcję na Nia Jax, co wyglądało bardzo dziwnie i komicznie swoją drogą. Tak randomowo na nią skoczyła, jakby jej chciała pokazać to przez ciebie. I potem poszła wkurzona, więc nie wiem.
Nie wydaje mi się, że to był botch, bardziej to jest kontynuacja tego programu z rewanżem na Extreme Rules.
Okej.
A czemu robią coś takiego z moją dziewczyną Aśką, nie wiem, ale
O
potrzebne jej było
Boże.
zwycięstwo. Po dwóch porażkach Charlotte, po zdobyciu pasa, tak naprawdę przez wręczenie go jej, to nawet nie dali na jej pokonać, więc okej.
Ostatni podcast tydzień temu zakończył się tym, że karetka Io Shirai jest najlepszą wrestlerką ever. Ten się zaczyna od tego, że twoja dziewczyna Aśka, ty na pewno nie oglądasz jakiegoś anime albo jakiegoś hentai.
Na pewno nie ogląda. Potwierdzam, to dalej nic nie zmieniło od poprzedniego tygodnia.
No to ja cały czas mam propozycję, zacznij.
I myślę, że to jest twoja nadinterpretacja po prostu.
No nie wiem, no okej, okay, no każdy ma jakieś fetysze dziwne, tak? Ja się z tym zgadzam. Może nie takie, ale... No okej, niech tak będzie.
Na pewno, dopowiem tylko tyle, że ta walka i cały finish na pewno była u mnie na liście minusów. Na tej liście, którą wyrzuciłem do kosza jakieś 5 godzin temu.
No widzisz, no to generalnie tak, znaczy ja nie jestem fanem Nia Jax, to ja to, poza tym ona mi się cały
Czy
czas...
jest ktokolwiek fanem Nia Jax poza
Nia
Mickiem
Jax i, ma
Foleyem?
i Mama Deroka.
I Mick Foley.
Okej. A czy wiesz co, ja zdaję sobie sprawę z tego, że jest sporo głosów twierdzących, że ona jest niebezpieczna w ringu, bo parę takich incydentów było. Ja zazwyczaj przeskipowuję te walki, gdzie ona jest, w związku z czym nigdy się nie wypowiadam na ten temat. W tej walce z Asuką też, jak to patrzyłem, to ona nie wygląda za pewnie w tym ringu. Ona miota tymi dziewczynami, tak wiesz. Ona na siłę stara się być silna, przez co wychodzi tak strasznie clumsy i przez to jest niebezpieczna, bo musi udowadniać, że jest silna. Bycie silnym nie oznacza, że trzeba być niebezpiecznym.
Dokładnie, jest duża i dodatkowo jest nieporadna, co kończy się potem tak, jak się kończy. Zwłaszcza jeżeli walczy z mniejszą wrestlerką, dużo mniejszą od ciebie, no to najczęściej właśnie kończy to kontuzją drugiej osoby, więc ja absolutnie nie jestem z tych osób, bo lista osób, które Nia Jax najchętniej by zwolniły po prostu z tej federacji, na pewno mnie na tej liście nie ma, ale powinni ją wysłać ponownie, nie wiem, do jakiejś rozwojówki o Performance Center, daleko nie ma aktualnie. Żeby trochę jednak poćwiczyła z powrotem tego wrestlingu, bo przez ostatnie, nie wiem, 3-4 lata, ile nas w tym głównym rosterze? Nawet gdzieś koło tyle
Za
już
długo.
będzie. Za długo. To nie ma żadnego progresu, nawet i ówstecznia bym powiedział, więc skoro kiedyś Big Showa mogli wysłać z powrotem do rozwojówki, to mogą mi wysłać Nia Jax, żeby się pouczyła z powrotem wrestlingu.
Znaczy, Naya to jest taki przypadek, gdzie rzeczywiście zagrała rodzina, nazwisko i koneksje, i to, żeby The Rock był miły i szczęśliwy, i tak naprawdę stąd ona się tutaj wybiła, bo moim skromnym zdaniem z tych powerhouse'owych zawodniczek jest jedną z najgorszych, jakie widziałem ostatnimi czasy.
No tak, ale taki wrestler też, taka wrestlerka też ma swój, jakby, potrzebę egzystencji w rosterze. Duży powerhouse właśnie po to, żeby podpromować jakiegoś face'a, czy cokolwiek takiego, więc jak najbardziej rozumiem, czemu chcą mieć taką postać w rosterze. Tylko, że no, sam zawodnik jakby nie pasuje do swojej roli i do tego, jakie zadanie są mu powierzone, więc...
Okej, okay. No to dobrze, to taki okazjonalny rant na Nia Jax mamy za sobą. Do następnego razu, gdzie będziemy oglądać, pewnie nie usłyszycie nic na jej temat z naszej strony. Także to tylko chciałem się upewnić, jaki jest twój punkt widzenia, jeżeli chodzi o ten finish. Ja zakładam, mała część mnie zakłada, że mógł być to botch. Jeżeli tak wybrali, no to moim zdaniem wybrali słabo, no ale okej, okay, no, zazwyczaj się nie zgadzamy z bookerami, w związku z czym... Jest jak jest. Także to był pierwszy punkt na mojej liście. Czy ty masz coś, czy mam kontynuować?
Kontynuuj, kontynuuj.
O,
Podoba mi się ten format.
czyli dzisiaj ty nie powiesz nic?
Jak to? Nie mówię cały czas przecież.
Aha, powiedziałeś, no tak, to był mój minus, okej. Okay. To druga rzecz, o której chciałem porozmawiać, bo zakładam, że to jest to what the fuck, które ty miałeś na liście. Obstawiam, że nasze zdania się mogą różnić. W karcie trochę magicznie pojawił się pojedynek Viking Riders z mistrzami tak teamowymi Raw Street Profits. Na początku tej gali ten pojedynek był anonsowany jako normalne starcie w ringu. Natomiast znikąd ono stało się tym kolejnym pojedynkiem nagrywanym, inscenizowanym, takim mocno kinowym. Przed tym pojedynkiem chciałem rozmawiać o tym, że jest to pierwsze pay-per-view tej nowożytnej ery, tego New Normal, gdzie nie mamy żadnego pojedynku, który jest nagrywany, ponieważ żadnego nie było zapowiedzianego. WWE zaskoczyło tak czy owak i nagle okazało się, że ten pojedynek się udał, znaczy odbył. Czy udał, to się zaraz dowiemy. W związku z czym, zanim ja się wypowiem na temat tego, co ja myślę na temat tego pojedynku, to chciałbym usłyszeć, jakie jest twoje zdanie.
Okej, okay. Chciałem tylko zaznaczyć, że na mojej liście, jak to wypisałem, to nie był what the fuck.
Okej. Okay.
To było bardziej coś w stylu oglądam wrestling od 97 roku. I po raz pierwszy brakuje mi słów, żeby opisać to, co zobaczyłem.
A to może być albo pozytywne, albo negatywne.
Wiem i właśnie dlatego jest to w takiej kategorii, gdyż nie wiem, czy jest to pozytywne, czy negatywne. Generalnie, jeżeli oceniam wrestling tylko przez pryzmat jednej rzeczy, czy dobrze się bawiłem oglądając to, to tak, to był plus. Gdyż miałem ubaw z tego, co oglądam. I jednak lubię też komedię taką randomową, taki nie wiem, Naga Broń, coś w tym stylu. Jednak tak naprawdę ja nie wiem, co ja obejrzałem do końca i to był taki humor, rzućmy tam cokolwiek po prostu, żeby tylko to była walka kinowa, bo powinniśmy mieć walkę kinową w swojej karcie. I przypominam tylko, że była to walka o pasy, technicznie przynajmniej, bo ta walka nie wiem, czy się rozpoczęła kiedykolwiek.
No nie.
Mieliśmy Tozawę jako ninja na motocyklu.
No, no.
Mieliśmy flashbacki, gdzie był opisywany żart tylko po to, żeby zaraz potem ten żart opowiedzieć, co było moim zdaniem mega słabe i niezabawne. Mieliśmy debiut Krakena w głównym rosterze.
To
Nie
był
wiem, tak.
aligator.
Czy to nie był ani Cthulhu, ani Kraken, to był
No
aligator,
to był
tak?
normalny, to był ogon krokodyla. No jak tyś to oglądał, no?
Wiesz co, ja nie wiem, co to było i czemu ten krokodyl był tyłem do wszystkich
No bo
i machał do nich ogonem. Był bardzo szczęśliwy, że ich widział po prostu, tak?
generalnie, jak się tak bardziej przypatrzeć, to daleko było temu, temu ogonowi do wyglądania realnie, szczerze mówiąc, dlatego ten ogon się tak miotał. W związku z czym, jak ten ogon wyglądał w ten sposób, to ja nie chcę wiedzieć, jak przód tego aligatora musiał się prezentować. W związku z czym prościej mi było pokazać tył. Dlaczego on był w koszu na śmieci? Zakładam, że widocznie jest to tam całkiem standardowe, gdzie one się po prostu wślizgują do jakichś kontenerów, żeby sobie po prostu podjeść. Jakbym miał jakiś kontener z jedzeniem niedaleko siebie, to też bym pewnie tak zrobił. Natomiast jeszcze wracając do samego, ja się bawiłem bardzo dobrze. Ja musiałem, szczerze mówiąc, zapauzowałem pracę oglądając tą walkę, bo o ile całą resztę miałem gdzieś tam na drugim monitorze, gdzieś tam kątem oka rzucałem okiem na te ważniejsze momenty, tak tutaj się porządnie wciągnąłem w to, co się działo. Szczególnie, że zaskoczyli mnie tym, że się nie spodziewałem. I to już dla mnie zrobiło robotę, bo jakbym wiedział, że taki pojedynek ma być, to pewnie jakoś bym się na niego nastawił, już bym miał jakąś opinię wyrobioną na tego, co mogę zobaczyć. Tutaj nie spodziewałem się w ogóle. Do tego nie wiem, ale ja nie spodziewałbym się po tej czwórce jakiejkolwiek chemii, jeżeli chodzi o tego typu segmenty. Dostaliśmy całą to jest fajne, dostaliśmy całą podbudowę 5-tygodniową, gdzie ich cała rywalizacja właśnie odbywała się w tej podstawie i wszystko robili, co mogli, w związku z czym przeszliśmy przez golfa, kręgle, rzucanie toporami, walki na miecze, taniec, wszystko było generalnie, w związku z czym to była idealna rywalizacja po to, żeby zakończyć ją w ten sposób. No i szczerze mówiąc, momentami było komicznie ciekawie. Mieliśmy nawet typowo, jak w filmach o superbohaterach, walczące drużyny ze sobą zeszły się na moment po to, żeby walczyć jeszcze z większym przeciwnikiem, trudniejszym przeciwnikiem do pokonania, tylko po to, żeby się rozstać potem. No przecież ten wysoki, ciemnoskóry ninja, trochę wyglądający jak Shaquille O'Neal w kominiarce, to dla mnie był w ogóle highlight, jak przy nim stanął Akira Tozawa ze swoją dziwną twarzą, w ogóle starczącym do pasa. Nie wiem, no, ludziom się ma prawo to nie podobać. Moim zdaniem mi się to podobało. Podobało mi
Ale
się
pod...
bardziej niż zeszłotygodniowa walka Adama Cole'a z Velveteenem. WWE znowu zrobiło dobrą robotę, jeżeli chodzi o te kinowe walki.
Ale podobało ci się dlatego, że podobało ci to, co oglądasz, czy to, że byłeś zaskoczony tym, że
Nie,
naprawdę to
to
oglądasz?
podobało mi się to, co oglądam.
Czyli sam koncept, wszystko, nie wiem, było dla ciebie to zabawne i tak dalej,
Tak,
tak?
tak.
Okej. Okay. Okej. Okay.
No tak, dlatego ja mówię, że możemy, tu się nasze zdanie może mocno różnić, bo ja się serio dobrze bawiłem oglądając tą walkę. Oczywiście mówiąc walkę, robię cudzysłowy palcami, czego wy nie widzicie, natomiast ja się poważnie dobrze bawiłem oglądając to.
Tak jak mówiłem wcześniej, ja też się dobrze bawiłem. Dla mnie to był plus, ale to był taki plus, że to jest minus, który jest takim dużym minusem, że stał się plusem. Na
Okej.
tej zasadzie. Już przyjąłbym tę walkę lepiej, gdyby nie było tych wszystkich flashbacków z tych poprzednich tygodni. Bo wszystkie te flashbacki odnosiły się do tego, że wyjaśnimy ci, czym jest żart, tylko po to, żeby go zaraz potem opowiedzieć. To był największy.
Bo wiesz
No.
co, ja ci powiem, dlaczego ten żart cię nie bawi, a bawi mnie. Bo gdybyśmy to byli w tej sytuacji, to ja byłbym tym, który jest cute, a ty byś był tym, co nie bardzo.
Wiesz co, jakby kiedyś nagrali z nami sitcom, to jestem w stanie uwierzyć, że tak by było.
No.
Więc spoko przyjmuję tą wersję, chociaż prawdopodobnie bardziej był obsadzony w roli Tozawy. Tak obstawiam. No ale nieważne. Więc tak, no, była to walka dziwna, ciekawa, nie oceniam jej na liście walk reżyserskich. Proszę tylko WWE, żeby naprawdę nie mamy obowiązku na każdym pay-per-view dawania walki kinowej, więc możemy się obejść bez takowej na danym pay-per-view. Bardziej, że jak mówię, to była walka o pasy, te zespoły miały już tam swoje jakieś tam wstawki śmieszne, humorzaste przez ostatnie 5 tygodni, jak mówiłeś, więc liczyłem na trochę wrestlingu. Tego nie dostaliśmy, więc no nie wiem, jestem ciekaw, jak będą to kontynuować, jak w ogóle można to kontynuować. W każdym razie, jak ktoś no, jest fanem humoru ze Scooby-Doo, no to tutaj się na pewno nie zawiedzie.
Swoją drogą jeszcze, dorzucając tego, w zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o tym, że ciężko tworzy się starcia face versus face, heel versus heel. Od 6 tygodni mamy rywalizację dwóch face'owych tag teamów i w sumie lepiej się tego nie dało zrobić. Jakbyśmy mieli dostać po prostu standardową walkę face versus face w tej sytuacji, to narzekalibyśmy na to bardziej.
A chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że mimika twarzy Monteza 10 na 10 daje temu pay-per-view A+.
No, czyli jednak plus, no i dobrze.
Nie no, no zdecydowanie plus. Montez Ford jest gwiazdą generalnie i jak najwięcej potrzebuję go w moim życiu. Tyle mogę powiedzieć na ten temat.
No to się musisz z Bianką Belair dogadać w takim razie, ale to już proszę po podcaście.
Dobrze. Dziękuję.
Dobrze, to ja teraz powiedziałem dwie rzeczy. Ja chciałbym, żebyś ty wniósł coś do tego podcastu i powiedział o czymś, o czym chcesz rozmawiać.
Co ja miałem na swojej liście minusów? Czekaj. Co
miałeś
w ogóle
ich
było?
4, w związku z czym...
Tak, na pewno miałem na liście minusów jeszcze Sheamusa z Jeffem Hardym. Bo sama walka może była spoko, ale nie rozumiem zakończenia, kiedy ten powracający face ma swój retur do federacji po dłuższej przerwie, zostaje wrobiony i na koniec przegrywa jeszcze.
No bo to jest cały Redemption Story, no to jeszcze trochę potrwa.
Ale po co ma to trwać?
Po to, żeby Jeff Hardy na końcu tej drogi wszedł jako jeszcze większy Uber Face, który poradził sobie ze swoimi demonami i teraz będzie już dobry, kochany i mamy go kochać.
Ale to już sobie miał poradzić z demonami, no. To co, jeszcze jakieś testy innemu będą robić?
No nie, no, ale on teraz będzie w siebie wątpić i tak dalej. To jest generalnie trochę taka kopia tego, co się dzieje z Edge'em w tym momencie. To jest dwóch zawodników, którzy mieli pewne problemy, spowodowane czymś innym oczywiście, które związały się z tym, że mieli przerwę, teraz wracają i starają się sobie udowodnić, że ten powrót ma jeszcze sens i że są w stanie coś jeszcze zrobić. W związku z czym, niestety, bądź stety, to już zależy od tego, co uważacie, te storyline'y będą wyglądać w ten sposób, że wszyscy będą im kładli wszystko, wszystkie kłody i możliwe przeszkody pod nogami, po to, żeby oni gdzieś na samym końcu triumfalnie wyszli z tego w chwale i będziemy ich kochać i szanować. No więc tak to wygląda. Stąd też mnie, szczerze mówiąc, to zwycięstwo Sheamusa nie zdziwiło wcale.
Mnie coś zdziwiło. Moim zdaniem to nie jest program po to, żeby dawać zwycięstwo dla Hila. Po tym, co się wydarzyło tak naprawdę. Jest
to
typowy program.
Ale to nie jest koniec tego programu.
No to tym gorzej, bo nikt nie chce oglądać tego programu. Bo sama walka była okej, ale program jest, no nie wiem, no... Jak bardzo jest emocjonujący jakokolwiek program Sheamusa z Jeffem Hardym?
No to widzisz, też się nie zgadzamy, bo ja generalnie uważam, że ten program jest spoko.
Okej, okay. No okej. Na pewno są emocje, no.
Znaczy, ale widzisz...
Są testy, wypadki samochodowe, wrobienia, policja, no wszystko.
No nie, no ale wiesz, to jest... Zazwyczaj narzekamy na to, że wrestling jest na tyle odklejony od rzeczywistości, że ciężko się z nim zupełnie identyfikować. No tutaj mamy sytuację prawdziwą, życiową, gdzie gość sięgnął na tyle razy w swoim życiu, że można to pewnie liczyć na więcej niż palcach jednej ręki i teraz wraca z kolejnego takiego dna, w związku z czym ja się nie dziwię, że federacja to wykorzystuje, ba, wykorzystuje to w całkiem moim zdaniem mocny sposób i tutaj się nie bawią właśnie w jakieś ten bycie delikatnym, bo właśnie tego typu testy, czy potrącenie po pijaku i tak dalej, więc wiesz, ja zresztą sama rodzina Jeffa Hardiego, Matt i Rebi bardzo byli oburzeni całą tą sytuacją, że jak tak można w ogóle wciągać tego typu rzeczy w tym momencie. Gdyby ten program tego nie miał, tej prawdziwej warstwy, tej realnej warstwy tego, co się dzieje w życiu Jeffa Hardiego, to byłby zły program. Ja się z tym zgadzam w 100%. Ale z racji tego, zresztą oni na tym pay-per-view pokazywali mugshoty jeszcze Jeffa Hardiego, które zgromadził na przestrzeni lat i tak dalej. W związku z czym ta warstwa realizmu w tym programie jest dla mnie super, bo tak naprawdę opowiada o tym, o czymś, co nie jest fikcją i z tym dużo prościej jest mi się identyfikować osobiście, niż z pojedynkami, które, czy z programami, które zupełnie są odrealnione.
No to zupełnie się tutaj nie zgadzamy. Ja osobiście najwidoczniej jestem po prostu zmęczony Redemption Story Jeffa Hardiego, bo to jest chyba piąte już. Nie liczyłem, więc strzelam po prostu jak losową liczbę.
Tyle ile upadków, tyle Redemption Story, mate.
No ale po co? Tym bardziej, jeżeli to był jeszcze program jakiś rzeczywiście main eventowy, program opas, czy cokolwiek takiego. A my mówimy o programie midcardowym, które tak naprawdę niewiele znaczy, mało kogo interesuje i naprawdę, no możemy ten story kontynuować, ale powinniśmy tutaj dać wygrać Face'owi i iść dalej z tym tematem. Możemy Redemption kontynuować jako szeroki, że tak powiem, nie wiem, szeroki plan, szerokie spektrum całego programu, całego nie wiem, progresu postaci Jeffa Hardiego i zakończyć program Sheamusem i tyle, no ale widocznie będziemy musieli zobaczyć jeszcze jedną walkę.
No pewnie tak. To kolejna rzecz, którą teraz powiedziałeś, z którą ja się zupełnie nie zgadzam. Z tym, że to jest program midcardowy, to dlaczego on taki jest? No, zazwyczaj ludzie narzekają na to, że poza programem o główny pas, to się nie dzieje nic i są tylko walki albo zupełnie nieznaczące storyline'y, które są takie same za każdym razem. Tutaj dostajemy zupełnie coś innego, właśnie gdzieś niżej w karcie i nagle to też źle jest, że tak dostajemy. No ja uważam, szczerze mówiąc, wolę mieć midcardowy taki storyline plus jeszcze coś na górze o ten główny pas, niż nie mieć wcale. No mówię, gdyby tutaj to była po prostu walka dwóch gości bez niczego, powracający Sheamus i powracający Jeff Hardy po prostu się biją, bo wrócili, co też wielokrotnie było grane, gdzie jak wracał jeden zawodnik, to za chwilę wracał drugi i po prostu się bili, bo wrócili. No to wtedy bym narzekał, no ale tutaj się starają o to, żeby to jednak miało ręce i nogi, w związku z czym ja no, nie okay. będę narzekać.
Okej, okay, generalnie się zgodzę z tym, co teraz powiedziałeś. Bardziej mi chodzi o to, że jeżeli ten cały Redemption Arc Jeffa Hardiego będzie miał miejsce jeszcze po zakończeniu feudu z Sheamusem...
A będzie miał. To,
no to okej, okay, to jestem w stanie jeszcze to zaakceptować, ale jeżeli to się skończy, Jeff Hardy wrócił triumfalnie, pokonał Sheamusa i potem już nie wspominamy o jego przyszłości, nawet jeżeli będzie
o,
potem...
O nie, panie, to się przygotuj na ten, na długo. Ja ci gwarantuję, to, zresztą pojawiają się coraz częściej głosy o tym, że Redemption Arc Jeff Hardy'ego kończy się Jeffem z pasem.
No tak, w TNA już to mieliśmy, dokładnie to samo.
Dokładnie tak, no i to teraz mamy to samo na większym ekranie. To też się bardzo często zdarza, że grają to samo, no bo zawodników i to, co można stworzyć, programy, które można wymyślić wobec niektórych zawodników, no jest ich bardzo limitowana liczba, w związku z czym tutaj to tak się zakończy. Jeżeli mają plany dać Jeffowi pas, to ten Redemption Arc będzie się ciągnąć, dopóki Jeff tego pasa nie wygra i to będzie koniec dopiero Redemption Arca.
Więc mówiąc jeszcze o wrestlerach z większego ekranu,
no,
to na liście minusów również miałem walkę o pas Universal. A konkretnie mówiąc, najbardziej leniwy booking, jaki widziałem w moim życiu. Gdyż po ogłoszeniu tej walki 2 na 1, chyba każdy był w stanie przewidzieć, jak ta walka będzie zabukowana, jak będzie przebiegać, jaka będzie miała końcówkę. Już nawet nie mówię o tym, kto wygra, bo to, kto wygra, było jasne od
Ale
samego
widzisz,
początku.
To generalnie stypulacja tej walki zmieniła się na pay-per-view.
Ja wiem, że oni mieli być wspólnymi mistrzami, no, a nagle na pay-per-view ogłosili, że jednak ta osoba, która spinuje, zostanie mistrzem. I mówię, że od tego momentu każdy był w stanie przewidzieć, jak ta
no tak,
walka
znaczy,
będzie przebiegać.
Zupełnie nie rozumiem tego dodatku. No, federacje z jakiegoś powodu, i to już jest praktycznie fakt dokonany niestety, planuje rozbić tag team Miza z Morrisonem i panowie będą walczyć ze sobą. I to jest kwestia czasu. I to był początek całej tej rywalizacji właśnie. Natomiast zgadzam się z tym, że nie trzeba było dodawać tej dziwnej stypulacji na koniec, po to, żeby zacząć właśnie ich program. No tak jest jaśniej, to prawdopodobnie jak ktoś nie rozumie, to dzięki temu zrozumie, o co chodzi. Natomiast szczerze mówiąc, ja nie do końca uważam, że wyciśnięto wszystko z Miza i Morrisona powracających. Moim zdaniem nie wycisnęli z nich praktycznie nic, po to, żeby już ich rozbijać i organizować im program pomiędzy nimi. Zastanawiam się, który z nich będzie face'em. Zakładam, że będzie to oczywiście Morrison z racji movesetu. Nie wiem, jako człowiek, który zawsze był fanem Morrisona i który w Attitude Movie przy każdym Royal Rumble zawsze chciał, żeby ten powrót, ten jeden z tych tajemniczych spotów, gdzie nie wiemy, kto powraca, to żeby to był Morrison. na szczęście Morrison wrócił, w związku z czym z tego się cieszę, natomiast no, wydaje mi się, że dało się to jakoś mądrzej zutylizować i przespano momentum na jego powrocie i teraz trochę przespano momentum na całym tag teamie.
Nie mogę się już doczekać na feud Miza z Morrisonem, będę mógł ponownie się poczuć jak w 2010 roku.
Tak, no wtedy to Miz odesłał Morrisona na emeryturę, która wiązała...
Więc tym bardziej nie rozumiem, dlaczego Morrison wrócił do federacji i pierwsze co pomyśleli dla niego, to wrzućmy go z powrotem do teamu z Mizem. Moim zdaniem gdzieś zupełnie ten jakby power, star power powrotu Morrisona gdzieś się zagubił. Chociaż z drugiej strony można na to spojrzeć tak, że dla federacji nigdy nie był on wielką gwiazdą.
Nie, więc, no nie, nie, zdecydowanie.
Więc pewnie jakiś sens to ma. Tak jak mówiłeś, z tej drużyny nie wciągnie praktycznie nic. Dostali pasy z automatu praktycznie, bo komuś trzeba było dać te pasy. Stracili je przy pierwszej praktycznie możliwej okazji. I teraz już ten team chcemy rozbijać, więc okej. Okay. Mam zerową potrzebę oglądania ponownie rywalizacji Miza z Morrisonem. Jedyne co mogę powiedzieć, niech Morrison przejdzie Fights Tour i możemy zobaczyć jego rywalizację o pas interkontynentalny z AJ Stylesem. I to jest walka, którą chętnie zobaczę.
Znaczy ja szczerze mówiąc, widząc w jakiej formie jest Morrison w tym momencie, dzisiaj oglądając tą walkę, więc jak ona się skończy, wiedząc, że panowie się rozejdą za moment i to moment niedaleki, to właśnie zakładałem sobie w głowie, z kim chciałbym go zobaczyć walczącego i jeżeli przyjdzie Faceturn, to ten zawodnik niestety odpada mi z listy, natomiast biorąc pod uwagę, że już się w ringu znają i ten, to Morrison versus Ricochet moim zdaniem byłoby czymś, co chciałbym zobaczyć, bo tutaj będzie fajnie, akrobatycznie i ten.
Kto?
Ricochet.
On jest jeszcze w tej federacji w ogóle?
Jest.
A, okej, okay, okej. Okay.
W tak teamie jest Cedriciem Aleksandrem, gdzieś tam okay, zakopany. Ja.
A występują na jakichś galach w ogóle jeszcze?
Nie, czy... będą mieli jeszcze gorzej teraz.
No właśnie, właśnie. No ale okej, okay, okej. Okay. No nie no, jak najbardziej to byłoby dobry pojedynek. Tak naprawdę Morrison stracił tyle czasu w WWE, że masa z zawodników, z którymi może stworzyć walki. Daniel Bryan, Kevin Owens, no jest tak naprawdę masa wrestlerów, z których można mu rzucić do rywalizacji i to będą dobre walki, więc... Z tego się trzymajmy. Dodatkowo jeszcze tylko powiem na koniec odnośnie tej walki, że teledysk był 10 na 10 również.
I pokazali go na gali. Wczoraj, bo wczoraj wysłałem ten teledysk Tomkowi, jak się pojawił na YouTubie. Tomek odpowiedział, dlaczego takich rzeczy nie ma na gali. Był. Był.
Okej. Okay. W dalszym ciągu uważam, że to byłby lepszy materiał na telewizję, ale okej. Okay. I nie wiem, czemu na SmackDown Brown był w stanie przerwać teledysk, ale już na pay-per-view nie bardzo. No ale nieważne. No dobra, co, ty masz jeszcze jedną rzecz, o której chcesz
znaczy,
powiedzieć,
mnie, tak? Mnie tak naprawdę na liście został tylko i wyłącznie main event, bo...
Dobrze, to powiedzmy jeszcze o pasie WWE.
Okej.
Okay. I czy jesteś w stanie wytłumaczyć, co chciała osiągnąć Lana wchodząc do ringu?
Nie wiem, ona krzyczała do sędziego, że on oszukiwał. I...
Ale kto oszukiwał?
No właśnie. Sędzia oszukał?
No właśnie, nie wiem, czy sędzia oszukał, czy Lashley oszukał, czy Drew oszukał. MVP oszukał, ja oszukałem, ona oszukała.
Znaczy, ja bym Lanę oszukiwał tyle, ile mogę, no to wiesz, tutaj się w ogóle...
Czemu byś Lanę oszukiwał? Z kim byś ją oszukiwał?
Nie, no, ją bym oszukiwał.
Aha, okej.
Okay. Natomiast nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem. Nie
to
wiem.
Będzie,
nie
to
wiem.
Będzie jedna z wielkich zagadek, myślę, wrestlingu na zawsze. Możecie zostawić w komentarzach swoją wersję, kto oszukiwał według Lany. W każdym razie jedyne co chciałem tylko powiedzieć o tej walce, że Lashley mimo porażki został dobrze zabukowany i generalnie myślę, że obaj zawodnicy wyszli na plus tego pojedynku. Plus dodatkowo chciałem wspomnieć, że Drew jest aktualnie dla mnie najlepszym mistrzem w całej federacji i życzę mu, żeby trzymał ten pas długo, długo, długo.
Widzisz, właśnie powiedziałeś coś, co mam w głowie jako koncept odcinka, w związku z czym powiem to teraz, ewentualnie jeżeli ktoś dotrze do tego momentu, może w komentarzu napisać, czy jest to dobry pomysł na odcinek. Ale kolejny, może nie kolejny, ale chciałem, żebyśmy sobie zrobili podsumowanie mistrzów i zrobili sobie, wiesz, listę. Także wzięlibyśmy aktualnych mistrzów, a powiedzmy sobie z WWE, oba rostery plus NXT i AEW i zrobilibyśmy ranking mistrzów naszym zdaniem.
Jestem za.
Okej.
Okay. Tylko to musimy się spieszyć, bo ci mistrzowie się bardzo szybko zmieniają w tej federacji, więc...
No to weźmiemy to wtedy, jakby na ten tacy jacy będą, tacy zrobimy, no.
Sam osobiście byłem lekko w szoku, że Bayley i Sasha obroniły pas po tym promie przed walką, ale okej. Okay. Pewnie stracą w środę na NXT. No i zobaczymy.
Wątpię. Natomiast jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś o Lashley. Lashley jest w końcu bukowany tak, jak być powinien i teraz zaczyna się przypominać mi ten Destroyer, którego widzieliśmy w TNA, bo jeżeli chodzi o Lashleya, TNA wiedziało, jak go bukować i tam gość był fenomenalny. Po tym, jak wrócił WWE i pozował razem z Lio Rushem, to czar prysł. Na szczęście MVP się pojawił. MVP jest dużo lepszym menadżerem niż Lana. W związku z czym jak najbardziej tutaj dla mnie no, im plus i rzeczywiście walka też w sumie była fajna. Walka miała całkiem niezłe tempo, zaczęła się też całkiem nieźle, bo pokazała agresję Lashleya. Końcówka była dziwna, bo ja dalej nie, ja tak jak ty nie wiem o co chodziło Lanie. Przyszła, stanęła na narożniku, prawie raz spadła, potem w sumie spadła naprawdę i to tak naprawdę tyle. W związku z czym nie wiem. Jak ktoś wie, to powiedzcie.
Tak, chętnie posłuchamy. Lana is the best, Lana number one. No dobra, no to co? To chyba czas, to jest ten moment, to jest ten main event, na który czekaliśmy.
Tak. Czy
Powiem ci...
nam też Howard Finkel z tego zaświatów będzie zapowiadać walkę?
Okej, okay, ja ci powiem tak, że ja nie do końca wiem, co myśleć o tej walce. Jak ci napisałem, że mam jeden plus,
No.
to tym jednym plusem był main event. Że main event był najlepszą walką na tej gali. I
Okej.
był być może najlepszą walką w całej federacji w tym roku. To był naprawdę solidny mecz wrestlingowy.
Okej.
Ale z całą otoczką ja nie do końca wiem, co oni chcieli osiągnąć. Czy to był mem, czy to był jeden wielki żart po prostu, czy to była dekonstrukcja współczesnego wrestlingowego klasyku, czy po prostu to było typowe over the top w postaci... w standardowym stylu WWE. Więc ja nie wiem dokładnie, co autor miał na myśli tutaj. Naprawdę ja się trzymam tego, że to mogła być próba dekonstrukcji współczesnego meczu wrestlingowego. Więc jestem bardzo ciekaw, co masz do powiedzenia na ten
Znaczy,
temat i jak twoim zdaniem wyglądała ta walka.
generalnie goście poszli w klimaty takiego typowego oldschoolowego wrestlingu, którego dzisiaj już dużo nie ma. W związku z czym pokazali się z zupełnie innej strony, no bo teraz generalnie jak patrzę na ten wrestling, to jest typowo dużo latania i tego typu rzeczy. Tutaj rzeczywiście było trochę bardziej technicznie.
Było
Było.
bardzo wolno, zwłaszcza na początku.
Tak, ale ten początek był wolny, natomiast ten początek mi się podobał przez to, że bardzo fajnie pokazali, jak ta dwójka się dobrze zna, w związku z czym było bardzo sporo uników ze strony Randy'ego Ortona, które wiesz, pokazywały tylko i wyłącznie, że gość do tej walki wszedł z głową, więc tych akcji unikał, pokazywały wybitnie to, że Edge w siebie wątpi i tak naprawdę te 9 lat gdzieś się jednak, te przerwy, gdzieś się odbijały na tym jego performancie i on nie wie tak naprawdę, co dalej zrobić. W związku z czym, mimo tego, że była wolna, to moim zdaniem była naprawdę solidna. Czepiałbym się, Michał, czepiałbym się znowu długości tej walki. Mówiliśmy to samo o Last Man Standing meczu, że był odrobinę przy długi. Tutaj też by się pewnie dało parę minut uciąć. Natomiast jeszcze zanim się do samej walki, to oni podłożyli dźwięk
Tak,
publiczności.
tak. Nawet komentatorzy wspomnieli o tym, że będą podkładać ten dźwięk publiczności, że argument był taki, że ta walka zasługuje na coś więcej.
Okej. Okay. Nie, bo to
Ta
było po
walka...
prostu fajne, że wiesz, że te biedne ludziki z Performance Center musiały chociaż udawać, że czantują to samo, co jest puszczone, żeby to miało sens. No bo z głośników leci This is awesome, a oni po prostu stoją i patrzą, w związku z czym tam niektórzy próbowali czantować This is awesome i tak dalej.
Tak,
Także.
ja generalnie mój mózg praktycznie eksplodował na początku tej walki, nie ukrywam, gdyż mieliśmy publiczność z puszki, tak zwanej. Mieliśmy Howarda, który wszedł z niebios, specjalnie, żeby zapowiedzieć tą walkę. Mieliśmy magiczne ujęcia kamer,
Ale
które
tylko na
nikt...
początku swoją drogą.
Nie no, w trakcie walki też były, nagle kamera pojawiała się w ringu i tak dalej, więc przewijały się przez większość pojedynku. Plus, jak ta walka się zaczynała, i przewinąłem na dole, żeby zobaczyć, ile zostało do końca pay-per-view. Zobaczyłem, że została godzina. To naprawdę myślałem, że oni sobie ze mnie żartują w tym momencie. Więc nie wiem. Na pewno powiedzmy sobie jedną rzecz. Ta walka, tak zabukowana, w tej formie jak wyglądała, dokładnie z takim samym przebiegiem wrestlingowym stricte, zupełnie nie miałaby szansy na przetrwanie przy realnej publiczności. Bo przy takiej promocji, jako the greatest wrestling match ever, maybe, it could be, po 10, po 5 minutach publiczność zaczęła wyczątować boring i tak dalej, więc ta walka w takiej promocji mogła się udać tylko i wyłącznie przy tej publiczności, którą mieli. I tak jak mówiłem, sam początek, pierwszy, nawet początek, tylko pierwsze 70% walki to było jakby bardzo takie nawiązanie do klasycznego wrestlingowego meczu. Dużo psychologii, dobrej psychologii, powolna walka, a potem końcówka to już było kickoutowanie z każdego finishera na tej planecie.
I to tylko ze swoich, co fajne.
Tak, i to drogą. Było nawiązanie, rozumiem, do współczesnego klasycznej walki wrestlingowej,
nie, to było,
bo tak ona wygląda.
Do największych rywalizacji.
Aha, czyli jak Orton zrobił pedigree, to musiał potem Edge zrobić Rick Baton, bo Rock i
Triple
H sobie rywalizowali.
Nawet komentatorzy powiedzieli dokładnie to samo. Dlatego szczerze mówiąc, w momencie, kiedy Edge wykonał kill switcha, to mi się wydawało fajne, bo oczywiście Christian, ale no ten ostatni program Christiana, który był taki większy, to było właśnie starcie z Ortonem po tym, jak Edge przeszedł na emeryturę, gdzie Christianowi udało się wygrać pas na SmackDown. W związku z czym to dla mnie miało sens. Potem jak przyszło pedigree, to już zacząłem się... Okej, to ile jeszcze w takim razie? No i potem jeszcze to Rock Bottom. Dlatego Edge, przywracający swój stary moveset, bo kilku z tych akcji, jak Edge-O-Matic i tak dalej, to 9 lat temu już nie wykonywał to na dobrą sprawę. W związku z czym wyciągnął z rękawa wszystko, co miał. No i jeżeli chodzi o sam finish, punt kick wrócił.
To jest chyba pierwszy raz od jakichś 8 lat pewnie.
To jest pierwszy raz od bardzo dawna, kiedy punt kick został wykonany, no bo generalnie, jeżeli chodzi o punt kicka, to on był tak teasowany od czasu do czasu. On był zbanowany przez bardzo długo, wtedy kiedy WWE się sądziło z zawodnikami o te urażenia głowy, obrażenia głowy i ten, to wtedy tego typu akcje, tak jak Kerb Stomp od Sepha Rollinsa. To wszystko zostało pobanowane.
Potem to zaczęło wrócić. Czasami Orton to wyciągał, ale tak naprawdę nigdy nie trafił tego punt kicka i to był pierwszy raz.
I to była kontra. I tutaj nagle znikąd ten punt kick wrócił i zabił Edge'a. Na chwilę. Podobno Edge jest kontuzjowany swoją drogą.
Tak, jest skontuzjowany i podobno jest porządnie kontuzjowany, więc szansa, że...
Także nie jest to kark.
Nie jest to kark i prawdopodobnie w takim razie nie zobaczymy go już w tym roku w ringu, tak bym obstawiał, więc pewnie zobaczymy powtórkę tej walki na następnej WrestleManii.
Ale dobrze, znaczy szczerze mówiąc, ja się, jak zobaczyłem, że ta walka tyle potrwa, to ja miałem tylko jedno obawienie, byłem przestraszony tym, że jak ci goście mają walczyć tak długo w typowo wrestlingowym pojedynku, to ja tego nie przetrwam. Na szczęście Randy Orton moim zdaniem wypadł świetnie, udowadniając po raz kolejny, jak dobrym jest wrestlerem i to, jak bardzo potrafi być niedobrym wrestlerem tylko i wyłącznie przez booking i to, jak jest bookowany przez federację, bo ludzie dosyć mocno kwestionują jego styl walki i to, że jest bardzo powolny, jest dużo rest holdów i tak dalej, natomiast go jest właśnie świetny w takim wrestlingu i dobry heel wcale nie musi robić więcej. Mówi się o tym, że dobry heel ma umieć nie robić nic i generować hit przy tym. I Randy sobie zawsze z tym dawał radę. Randy jest naprawdę świetnym wrestlerem. Ja miałem spore obawy o to, co po 9 latach pokaże Edge. I szczerze mówiąc, jakby mi ktoś powiedział, że ten gość przez 9 lat nie walczył, to tego zupełnie nie widać. Ba! Ja mam wrażenie, że on jest lepszy niż 9 lat temu w tym momencie. Nie wiem, czy ta walka była jakoś mocno edytowana, no bo mogła być i dlatego to też wyszło. Natomiast no, tych 9 lat tutaj zupełnie nie widać i mam nadzieję, że ta kontuzja nie będzie jakoś bardzo poważna, bo jeszcze nie jest przez nikogo potwierdzona, w związku z czym do końca nie wiemy jeszcze, jaka jest sytuacja. Pewnie na Rosie to okaże. No to oby wracał jak najszybciej, bo you still got it i tam jest potencjał na sporo fajnych starć. Także to przynajmniej się wyklarowało. To jest ta jedna rzecz, która się wyjaśniła, bo ten Last Man Standing na ostatniej gali, on był kręcony, on był cięty, tam można było zrobić wszystko, oni mogli tą jedną walkę nagrywać cały dzień i stwierdzilibyśmy, no to był dobry Last Man Standing, no bo był tak wyedytowany, że miał prawo
to
być
To był dobry Last Man Standing? Jesteś chyba jedyną osobą na tej planecie, która uważa, że to był dobry Last Man Standing.
Mi się ta walka podobała.
No okej, dobra. Okay, możesz być jedyną osobą na tej planecie, która tego uważa,
będę,
ale kontynuuj.
Sorry, no ale generalnie 10 lat temu, 15 lat temu byłem Markiem Edge'a, w związku z czym być może mi zostało. No ale ja się przy Last Man Standing meczu dobrze bawiłem wtedy. Był przydługi, z tym się zgadzam, natomiast generalnie u mnie wszystkie boksy, które miały być zakreślone, zakreślił, w związku z czym nie mam z nim zupełnie problemu. Tutaj przynajmniej wyszło na to, że Edge jest cały czas na tyle w dobrej formie, ba jest nawet w lepszej formie niż był, żeby być pełnoprawnym wrestlerem i owszem, może nie na pełnym etacie, ale jednak walczyć i dać nam jeszcze trochę rozrywki, a przynajmniej mnie, co mnie bardzo cieszy, więc...
Ja zawsze trzymam tej opcji, że Randy Orton jest, ewentualnie mógłby być spokojnie pod względem umiejętności ringowych jednym z najlepszych wrestlerów ever. Bo to jest naprawdę ten potencjał, szkoda tego, że tak jak mówisz, booking zawsze gdzieś tam ciśnie w dół i też po części chyba jego lenistwo. Bądźmy szczerzy ze sobą. A co do Edge'a, no to była jedna z lepszych jego walk w karierze. Przynajmniej taka stricte ringowa, no bo Edge jest znany głównie z trochę z innych walk. Więc taka stricte ringowa, no to była zdecydowanie jedna z jego lepszych walk, więc szapoba.
Ja byłem mocno zdziwiony tym, co robił i do tego, ile też serducha w tej walce zostawił, bo ja cały czas, i to tak, to są niestety te powroty. Taki problem mam z Danielem Bryanem i pewnie jego... jest trochę lepiej już teraz, natomiast i tak samo mam z Edge'em, że generalnie ja się o nich po prostu boję, z Ciampą jest tak samo, ja się po prostu o nich boję. No to są goście, którzy tak naprawdę mają bardzo limitowaną ilość pojedynków przed sobą i w każdej chwili to może być ten ostatni, kiedy ty tego nie wiesz. Ten sport jest na tyle niebezpieczny, że tam coś drobnego pójdzie nie tak i jest koniec. Jak Bryan wracał, to każdy spot przy jego głowie, to dla mnie to już był, to koniec jest, to jest koniec. O ile w edytowanym Last Man Standing meczu tam było dużo sprzedawania, tak naprawdę mniej strachu o to, co się stanie, tutaj ten Edge skakał, latał, przyjmował wszystko i część mnie była taka, o Jezus. I, no ale jest lepiej niż myślałem, także.
Więc trzymajmy kciuki, że kontuzja okaże się mniej poważna, niż to wygląda na ten moment. No i tak jak mówisz, no czekamy na więcej ze strony Edge'a, gdyż ja też zawsze byłem wielkim fanem i jest masa wrestlerów, z którymi warto byłoby go zobaczyć w ringu. I tyle. Mam tylko nadzieję, że ten cały powrót nie zakończy się na trzech walkach z Randy Ortonem i to będzie the end.
Nie, no kontrakt podpisał na 3 lata, w związku z czym wiesz.
No pytanie, na ile jego ciało podpisało kontrakt z powrotem do ringu.
No, to są dwie różne rzeczy. No, jeżeli był w stanie skombinować taki pojedynek, to zresztą gość, powiedzmy sobie, fizycznie... Nie wiem, czy on kiedyś lepiej wyglądał. Chyba nigdy nie był w lepszej formie fizycznej, tak typowo fizycznej.
No fizycznie, wizualnie, no to zdecydowanie teraz wygląda najlepiej w swojej karierze. No tu chyba nikt nie ma wątpliwości, także, nawet żadnych.
Także odrobił lekcję, jeżeli chodzi o przygotowanie się do ringu, do powrotu. Sama walka, znaczy ja po raz kolejny się bawiłem dobrze, szczerze mówiąc. No okej, okay. Miałem przez sporo tej walki miałem problem z tą podkładaną publicznością. Jakoś mnie to wybiło zupełnie z rytmu, szczególnie, że się nad tym sporo zastanawiam oglądając walkę, no bo widzisz gości chantujących, oni się przebijają niby, no ale dochodzi ci jeszcze ta publika. Swoją drogą, ta publika z puszki zmontowana też była fajnie, bo w sumie była, wiesz, była ciągła i jakbym oglądał bez patrzenia, to bym się nie domyślił, że to jest Performance Center i tam nikogo nie ma praktycznie. W związku z czym to też wyszło w sumie okej, okay, ale nie róbcie tego więcej. Ringowo, moim zdaniem super. Taki typowy oldschoolowy wrestling, którego dawno nie było. Technicznie, metodycznie, sporo psychologii, sporo historii w ringu. Nie ma latających małpek, nie ma slapów w nogi przy kopniakach i tak dalej. Jest typowo opowiadanie historii, tak jak być powinno, w związku z czym tu też moim zdaniem to na plusik. Finishery? Okej, no... Zastanawiałem się, czemu nie więcej, jak już zaczęli wrzucać to szczerze po
jeszcze więcej
po robotą. Stawiałem ten. Zadałem sobie pytanie, czy Randy Orton umie Stunnera wykonać, no bo następny w kolejce chyba był Stunner.
Gdyby nie Kevin Owens, to pewnie by zrobili też Stunnera w tej walce.
Co, potem więc... jeszcze Hulkowo-Hoganowy leg drop. Szczególnie,
tak,
że jeszcze
elbow drop.
Jeszcze przecież był ten Eddie Guerrero.
Był. Swoją drogą nie wiem, czemu Randy Orton patrzył w niebo, skoro sam jak wcześniej powiedział, Eddie jest w piekle, no ale nieważne. Brak kontynuacji storyline'ów. Swoją drogą powiedziałeś, że nie było tutaj klepania w nogę, a tak się skończyła cała walka. Klepnięcie w nogę przecież.
Tak?
Przed pantkiku. No oczywiście, że tak.
No, dobra, no. Nie było. Jakby ktoś pytał, jakby Ciampa pytał, to nie było.
Okej. No ale nie wiem, no mnie trochę mnie stracili przy kickaucie Ortona po dwóch spirach pod rząd. Dokładnie, po czym Edge kickautował po łapanym w locie RKO. Ale rozumiem, bo w końcu to był najlepszy wrestlingowy
No to
mecz
był
ever.
Represent z Grid, to wiesz. I
Tak,
to jest
dokładnie.
kolejne Redemption Story, to o tym mówiłem wcześniej, że generalnie to jest bardzo podobna historia do tego, którą ma Jeff Hardy. Oczywiście tutaj zamiast...
Jest to podobna historia?
No, w założeniu, w koncepcji tak, bo obaj walczą ze swoimi demonami. To są różne demony, w związku z czym to musi wyglądać inaczej, ale z jednej strony masz gościa, który walczy z demonami, ze swoimi nałogami i tak dalej, z drugiej strony masz gościa, który jest po kontuzji, która zakończyła jego karierę, który przez 9 lat walczył o to, żeby wrócić i teraz na każdym kroku każdemu będzie przypominać o tym, że ty chłopie już jesteś tak stary, ci się nie daje, że ty będziesz siedzieć w domu. To promo, to ten peep show z Christianem, który był w poniedziałek, moim zdaniem był fenomenalny swoją drogą, to właśnie było dokładnie to samo, gdzie generalnie, no chłopie, no jak ty w siebie nie wierzysz, to ten. Także oni będą go budować właśnie jako teraz gościa, który on w siebie nie wierzy, on nie wie, czy on to jeszcze potrafi i tak dalej. On będzie szukać sposobów na to, żeby coś jeszcze spróbować z siebie wykrzesać i to też się może zakończyć jakimś pasem. Gdyby nie ta kontuzja teraz, ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby, może nie pas główny, ale żeby dali mu jakiś pas midcardowy na początek, no bo tu jest oczywiście strach, że gość się za chwilę rozsypie po raz kolejny. W związku z czym, no, przy planowaniu mistrzostwa z kimś takim jest problematyczne, a do tego pracuje na lżejszym grafiku. Ale jestem przekonany o tym, że jeżeli Edge będzie w formie i będzie walczyć, to przynajmniej dostanie jakiś pas midcardowy, o ile nie pokuszy się na pas główny, bo to wtedy będzie koniec tego Redemption Arc tak samo, gdzie ten gość, który nie miał prawa już być w ringu, w którego nikt nie wierzył, nawet on sam, wrócił i wrócił w chwale. No niestety, to tak się robi filmy, tak się robi wrestling. Widzieliśmy to 7 tysięcy razy, zobaczymy jeszcze 8 przynajmniej, w związku z czym w
Ja nie widzę
założeniu
po...
to jest to samo, co ma Jeff Hardy.
Ja nie widzę powodu, dlaczego Edge miałby nie walczyć o główny pas, nawet go nie dostać, biorąc pod uwagę, że ringowo, jak żeśmy sami powiedzieli, w ogóle nie widać tych 9 lat aktualnie. Jasne, być może to był mocno wyreżyserowany pojedynek, może go kręcili 2 dni, ale no moim zdaniem wypadło to bardzo dobrze, więc widać, że jakby pozostałe umiejętności ringowe jest okej. Okay. Wygląda gość fenomenalnie, najlepiej w swojej karierze. Proma, robota z Ortonem, którą wykonali przy tym programie, jeżeli chodzi o proma, rewelacja moim zdaniem. Więc jakby no tutaj masz praktycznie total package aktualnie, więc dlaczego ma nie walczyć o główny pas? Tym bardziej, że dali go wcześniej Rockowi i Goldbergowi 2 razy. Więc...
To prawda.
Więc nie widzę tutaj żadnego powodu, dlaczego miałby Edge nie walczyć o główny pas, nawet go nie wygrać. No pytanie o który, no bo jednak mimo wszystko chyba nie chciałbym, żeby Edge pojechał McIntyre'a z
pasa.
Ale to
też pas może zmienić właściciela jeszcze, więc wiesz, ewentualnie tutaj, no zobaczymy jak się sytuacja będzie klarować, ale wiesz, że to był jeden z niewielu dwukrotnych Mr. Money in the Bank. Podbijemy do 3.
W sumie bym to kupił jeszcze raz Edge'a jako zwycięzcę Money in the Bank i Ultimate Opportunist.
Dokładnie, to jest jego gimmick, w związku z czym okej, walka z drabinami może skończyć jego karierę, ale jeśli nie skończy... No.
Mogą mu zawsze zabukować zwycięstwo Money in the Bank, tak samo jak Lesnarowi zabukowali, więc no problem.
Albo jak Otisowi, ktoś mu zrzuci po prostu tą walizkę.
No i gitara, mamy to. Więc generalnie tak, program był super, walka naprawdę na plus. Jedyne co, no to dalej nigdy tego nie zrozumiem, o co chodzi z tym Greatest Wrestling Match Ever.
Ja
Dalej
myślę, że to, wiesz co, ja myślę tutaj czysto szczerze mówiąc, ktoś wpadł na ten pomysł, ktoś, myślę Vince.
Któż by inny.
Padło, a potem się pojawiło, w sumie to mamy problem, w związku z czym trochę zróbmy to właśnie tak over the top, trochę pokażmy, że się z tego śmiejemy. I wiesz, no jedyne co fajnie to wykorzystali to w tym promie z poniedziałku, gdzie Edge powiedział o tym, czy to ludzie zdają sprawę z tego, jaka teraz jest na nim presja. On po 9 latach niewalczenia wraca, a oni to promują jako najlepszy pojedynek w historii. No to jak on sam ma z tym poradzić w ogóle? Więc...
Tak, tym bardziej, że na pojedynek, który oglądaliśmy nieraz kilka lat temu, kilkanaście lat temu.
I tam to był poprzedni, to w ogóle był daleko od najlepszego swoją drogą, więc...
Tak, swoją drogą pamiętam, że pierwszy raz, kiedy feudował Orton z Edge'em, pamiętam, że to był jeden z moich dream matchów, bo Orton i Edge byli jednymi z moich ulubionych wrestlerów i walka skończyła się tak, że Orton sam się kontuzjował w trakcie niej, bijąc za mocno matę, przygotowując się do RKO, yep. więc to był the greatest wrestling match ever. Okej. Okay. Jedyne co tylko powiem na koniec, że gwarantuję, że za jakieś 2 lata zobaczymy w jakimś programie wrestlingowym na YouTubie, że ta walka to była dekonstrukcja współczesnego wrestlingowego meczu i będzie dwugodzinna analiza na ten temat.
Myślę, że tak.
Więc ja jestem, generalnie jestem zaciekawiony, zaintrygowany tym, co tutaj przygotowali, bo wrestlingowo na szczęście walka obroniła się sama i tyle, bo pod koniec, przed jakby rozpoczęciem tego byłem powoli tego samego zdania, co i ty, że ta walka powinna się skończyć po 5 sekundach RKO, raz, dwa, trzy, do widzenia.
Bo to dla mnie był jedyny inny ratunek, natomiast po tym, jak zobaczyłem, że to jest main event, to już wiedziałem, że to nie będzie 5 sekund. Bo...
Tak, i że trwa godzinę do końca.
A potem zobaczyłem, że to trwa godzinę, więc już wiedziałem, że to tak nie będzie. No bo to był jedyny ratunek, żeby uratować to The Greatest Wrestling Match Ever. To było właśnie wyśmieć to totalnie. Randy Orton zabija Edge'a w 3 sekundy po pierwszym RKO i koniec, idziemy do domu, tak? No i wtedy ciągniemy tego konika właśnie z gościem, który w siebie wątpi i on nie wie, czy on jest w stanie to jeszcze robić, no bo właśnie wmoczył w 3 sekundy. Co zazwyczaj działa dobrze dla takich zawodników, bo potem jak Daniel Bryan przegrał Sheamusem w te kilkanaście sekund na WrestleMania, to cały boom na Daniela Bryana się zaczął właśnie, więc to też nie byłaby taka, gdybyśmy mieli publiczność tam, to też nie byłaby takie złe rozwiązanie. Poszli w wrestling, wykonali robotę przyzwoicie, także nie ma co się dalej rozwodzić na tym pojedynkiem, możemy podsumować całe pay-per-view, możesz wystawić swoją ocenę i powiedzieć, jak ci się podobało całe pay-per-view jako całość.
Myślę nad oceną.
No. No ja swoją znam. U mnie jest standardowe 4 na 10.
No właśnie zastanawiam się nad tą oceną, ale ponieważ main event trwał ten naprawdę 1/3 tej gali, więc daję 5 na 10.
Okej, jeszcze tak ten podsumowując, podobał mi się bardziej niż zeszłotygodniowy NXT. Co się rzadko zdarza.
Okej, teraz to przegiąłeś.
No, ty przegiąłeś w ostatnim odcinku i nikt się z tobą nie zgodził, w związku z czym ja mogę przegiąć w tą stronę i tu się zgodzą wszyscy. No NXT nie ma nic, co zapamiętam, stąd zapamiętam przynajmniej jedną rzecz.
No okej, no zgodzę się z tobą, że na tej gali było więcej rzeczy, które prościej było zapamiętać. Niekoniecznie z dobrych powodów, ale tak, było więcej rzeczy, które można było zapamiętać. Krakena na przykład. Przepraszam, Alligator to był tyłem.
Tak, Kraken to jest mój ulubiony room. Jakby ktoś miał mi kiedyś kupić, to zapraszam.
Tak, możecie wysłać Grzegorzowi Krakena.
Dobrze, to mamy to prawdopodobnie. Przynajmniej już jest taki czas, że muszę zjeść, w związku z czym mamy to na pewno. Tomasz, uczyń swoje honory i po raz kolejny pożegnaj się z ludźmi, bo idzie to wyśmienicie, ostatnim razem przez ciebie zamilkłem, w związku z czym zobaczymy, czym mnie tym razem zaskoczysz.
Okej, więc to był 9 odcinek wrestlingowego Słowa Bożego. Cieszymy się, że jesteście z nami. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod tym filmikiem, żeby pokazać nam, że robimy dobrą robotę, że jest to dobry podcast, jesteście zadowoleni z tego, co słyszycie. No i zobaczymy się pewnie, usłyszymy się...
Ale ty też jesteś nagrywany.
Ja też jestem nagrywany?
No bo jak cieszcie się z tego, co słyszycie, no ale twój głos też tam jest.
To dobrze.
Aha. No to ty przepraszam, kontynuuj.
Nie no, teraz zniszczyłeś mi cały koncept.
To zacznij jeszcze raz.
Nie będę zaczynać jeszcze raz, no to jest koniec tego odcinka. Zostawcie komentarz, łapkę w górę i tyle. I powiedzcie Grzegorzowi, żeby w końcu był dla mnie miły, bo tak dłużej nie będziemy pracować.
Yes! 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 Na razie!
Na razie!